Panie premierze, zacznijmy od planowanej reformy oświaty. Proszę powiedzieć, na jakim etapie obecnie jest reforma oraz jak jest z poparciem dla reformy ze strony reszty Zjednoczonej Prawicy? Czy marszałek Terlecki nie ma już wątpliwości, jeżeli chodzi o udzielenie poparcia?
Reforma nauki i szkolnictwa wyższego powstaje od 2 lat w takim unikalnym dialogu ze środowiskiem akademickim. Od początku zapowiadałem, że chciałbym, aby ta ustawa weszła w życie od 1 października 2018 roku. Ten termin jest niezagrożony, aczkolwiek spływają setki rozmaitych propozycji, uwag. No, rzeczywiście środowisko akademickie się niesłychanie zaktywizowało, dlatego musieliśmy wywiesić komunikat, że kończymy tę fazę konsultacji środowiskowych i tak wydłużyliśmy ją o 2 miesiące. To troszkę opóźni przygotowanie finalnego kształtu ustawy, który skierujemy pod obrady rządu, a potem parlamentu, ale w połowie stycznia projekt po rozpatrzeniu tych wszystkich propozycji i innych ministerstw i środowiska akademickiego będzie gotowy. Jestem przekonany, że ten projekt znajdzie uznanie całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Chcę przypomnieć, że wszystkie 6 ustaw, które moje ministerstwo przygotowało w tej kadencji, zostało poparte nie tylko przez klub Zjednoczonej Prawicy, ale także przez wszystkie kluby opozycyjne. Bardzo się cieszę z tego, że udaje nam się budować takie ponadpartyjne porozumienie. Wierzę, że podobnie będzie z konstytucją dla nauki.
Mówił pan jakiś czas temu, że ta tak zwana ustawa 2.0 ma zapewnić uczelniom większą autonomię. Temu też mają służyć rady uczelni. Jednak jakiś czas temu niektórzy rektorzy apelowali, aby w radach nie zasiadali ani samorządowcy, ani politycy. Rozważa pan ten apel?
Po pierwsze, autonomia uczelni rzeczywiście będzie zdecydowanie większa i to przyznają nawet najwięksi krytycy moich propozycji. No, niektórzy uważają, że to źle, że uczelnie będą bardziej autonomiczne. Ja mam kompletnie inne podejście, ale równocześnie uważam, że te autonomiczne uczelnie powinny otwierać się szerzej niż do tej pory na współpracę z otoczeniem, biznesem, z organizacjami pozarządowymi i tak dalej. Stąd pomysł nie nowy, bo wprowadzany sukcesywnie w wielu krajach Unii Europejskiej, pomysł powoływania na uczelniach takiego nowego organu, jakim jest Rada Uczelni. No to jest organ, który ma w ponad 50% składać się z osób spoza uczelni. I ja wiem, że lektorzy no niekoniecznie są zachwyceni tym, że ktoś z zewnątrz ma im patrzeć na ręce, ale uważam, że tego typu organ jest bardzo potrzebny. Nawiasem mówiąc, w bardzo ciekawym, wnikliwym raporcie Komisji Europejskiej na temat stanu polskich uczelni, polskiej nauki, ten raport się ukazał we wrześniu, jest między innymi właśnie takie zalecenie, żeby Radę Uczelni powołać. Kto będzie wchodził w skład rad, to już będzie autonomiczna decyzja Senatu danej uczelni, bo wszyscy członkowie rad będą wybierani przez społeczność akademicką. Ministerstwo proponuje, żeby jednego przedstawiciela mieli studenci, jako szczególnie ważna grupa na uczelni, a wszystkich pozostałych, żeby wybierał Senat Uczelni. Nie widzę żadnego powodu, dla którego mielibyśmy ograniczać wolność wyboru Senatu i na przykład ustawowo wykluczać możliwość wyboru, dajmy na to, samorządowców. Jedyną grupą, której nie będzie można wybierać do rad, to będą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli urzędnicy nadzorujący uczelnie, bo tutaj byłby ewidentny konflikt interesów.
Czyli jest szansa, że mogą to być przedstawiciele również administracji rządowej, ale nie konkretnie resortu nauki.
Kiedyś podczas jednej z dyskusji nad ustawą na Śląsku podałem taki przykład, bo tam się też pojawił postulat, aby wykluczyć możliwość zasiadania polityków czy samorządowców w radach uczelni. Podałem przykład bardzo mądrego człowieka, prezydenta Gliwic, Zygmunta Frankiewicza, który jest w ogóle profesorem Politechniki Śląskiej, tylko urlopowanym, bo od przeszło 20 lat pełni funkcję prezydenta tego miasta. Jest mądrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem i jest osobą znakomicie rozumiejącą potrzeby nauki. Niby dlaczego mielibyśmy ograniczać Senatowi Politechniki Śląskiej możliwość wyboru właśnie Zygmunta Frankiewicza? Ja nie wiem, na kogo się zdecyduje Senat Politechniki Śląskiej, ale uważam, że powinniśmy się kierować zasadą zaufania do środowiska akademickiego. Ono samo będzie najlepiej wiedziało, kto powinien w Radzie zasiadać.
Panie premierze, a z czego jest pan jeszcze gotów ustąpić, a z czego nie, jeżeli chodzi o elementy reformy oświaty?
Ustawa, tak jak powiedziałem na początku, powstaje w drodze szerokiego dialogu i na pewno wiele rozwiązań kompromisowych można jeszcze wprowadzić. Natomiast jedna rzecz powinna być jasna. My nie potrzebujemy przeciętnych uczelni, nie potrzebujemy nauki na przeciętnym poziomie. Poziom finansowania uczelni i nauki w Polsce musi wzrosnąć, ale wraz z tymi większymi wydatkami, pochodzącymi przecież z portfeli Polaków. Musi podnosić się poziom kształcenia studentów, musi podnosić się poziom badań naukowych, więc gotów jestem na takie ustępstwa, które nie wypaczą projakościowego charakteru tej reformy.
Powiedział pan na naszej antenie, że ma wielki komfort, bo pańskim partnerem w rządzie jest Mateusz Morawiecki. To w kwestii zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe do 1% PKB w perspektywie 5 lat. Jednak od tamtej pory zaszły pewne zmiany. Dzisiaj Mateusz Morawiecki jest szefem rządu. Proszę powiedzieć, co to oznacza w kwestii finansowania szkolnictwa wyższego oraz też co to oznacza politycznie dla pana?
Liczę bardzo, że z punktu widzenia poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego będę miał jeszcze większy komfort, skoro wicepremier stał się premierem i bardzo się cieszę, że w exposé Mateusza Morawieckiego pojawiły się słowa o potrzebie zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe, w tym między innymi, to chciałbym mocno podkreślić, zwiększenia nakładów także na uczelnie regionalne, bo to one się obawiają reformy, obawiają się, że owszem, najlepsze uczelnie w Polsce, takie jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, czy na przykład Gdański Uniwersytet Medyczny, że one będą się dynamicznie rozwijać, ale te mniejsze ośrodki na tym ucierpią. Na pewno premier Morawiecki pomoże mi w tym, żeby taki scenariusz okazał się nieprawdziwy. Natomiast z politycznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. Prawo i Sprawiedliwość pozostaje główną partią obozu Zjednoczonej Prawicy. To PiS z oczywistych względów wskazuje w ramach naszej koalicji kandydata na premiera. Ja nie ukrywam, że od samego początku uważałem za rozwiązanie najbardziej naturalne, aby premierem został szef głównej partii koalicji rządowej, czyli Jarosław Kaczyński. Ale skoro decyzja władz PiS-u była inna, to mogę zadeklarować pełną lojalność wobec pana premiera Morawieckiego. Mogę powtórzyć słowa, które wypowiedział pan prezydent Duda, że Mateusz Morawiecki jest moim premierem.
Gdyby mógł pan podsumować w dwóch, trzech zdaniach gabinet premier Beaty Szydło oraz powiedzieć, jakie nadzieje wiąże pan z gabinetem premiera Morawieckiego, to co by pan wymienił?
Bardzo trudno jest podsumować działalność gabinetu pani premier Szydło, no bo sam byłem członkiem. Trudno, żebym sam sobie wystawiał cenzurkę. Sądząc po tempie rozwoju gospodarczego, sądząc po poziomie zadowolenia Polaków z życia, na pewno dorobek pani premier Szydło był bardzo wysoki i dorobek naszego rządu też trudno krytykować. Druga część kadencji będzie miała inne priorytety. W jeszcze większym stopniu postawimy na rozwój gospodarczy. Musimy też skuteczniej niż do tej pory zabiegać o pozycję Polski w ramach struktur unijnych. Stąd decyzja o roszadzie, bo przecież pani premier Szydło pozostaje członkiem, i to bardzo ważnym członkiem rządu. Na czoło wysuwa się Mateusz Morawiecki jako osoba najlepiej z naszego grona predestynowana do tego, żeby nadzorować przemiany gospodarcze i równocześnie prowadzić rozmowy z przywódcami państw unijnych.
Mówi pan o relacjach Polski z Unią Europejską. Czy chce pan w ten sposób powiedzieć, że premier Morawiecki ma w jakiś sposób odbudować relacje Polski z instytucjami europejskimi?
Po 2015 roku, po dojściu do władzy, no, zmieniliśmy dotychczasową politykę. Uważaliśmy i uważamy, że Polska w ramach Unii Europejskiej powinna prowadzić politykę dużo bardziej suwerenną niż to miało miejsce w poprzednich latach. Zdecydowanie podkreślamy, że miejsce Polski jest w ramach Unii Europejskiej. Zarzucanie nam, że chcemy wyprowadzić Polskę z Unii, jest demagogią. Natomiast oczywiście taka bardziej samodzielna polityka ma swoją cenę i często padamy ofiarą niesprawiedliwej krytyki. Ja nie twierdzę oczywiście, że wszystko, co robimy, jest bezbłędne. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że krytykowani jesteśmy nie za błędy, tylko jesteśmy atakowani ze względu na naszą samodzielność i na to, że dużo skuteczniej niż nasi poprzednicy, dużo twardziej walczymy o nasz interes narodowy, chociażby ograniczenie wypływu VAT-u za granicę. Kilkadziesiąt miliardów dało się oszczędzić dla Polaków. No i nie wszyscy za granicą są zadowoleni z takiej skuteczności naszych działań. Rozumiemy potrzebę szukania porozumienia z liderami innych państw unijnych i z Komisją Europejską. Mateusz Morawiecki jest bardzo dobrze do tego przygotowany.
Mówił pan niedawno, jeszcze przed rekonstrukcją rządu, jeszcze przed objęciem funkcji premiera przez Mateusza Morawieckiego, że wiele elementów działań rządu wymaga korekt. Co konkretnie pańskim zdaniem wymaga korekt i czy liczy pan, że pewne elementy polityki gospodarczej będą miały korekty, które ukierunkują ją w nieco bardziej wolnorynkowe strony?
Po pierwsze, musimy skuteczniej niż do tej pory walczyć z tą klątwą wszystkich polskich rządów, jaką jest resortowość. To, że poszczególne ministerstwa to są takie silosy zamknięte na współpracę z innymi ministerstwami. Ta klątwa wynika z niedoskonałych rozwiązań konstytucyjnych i wydaje mi się, że nasz rząd walczył z resortowością nieco skuteczniej niż poprzednicy, ale tu jest bardzo dużo do zrobienia i ja wiążę z objęciem funkcji premiera przez Mateusza Morawieckiego duże nadzieje pod tym względem. No, nie ukrywam, że liczę także, że w polityce gospodarczej większy niż do tej pory akcent będzie, tak jak pan redaktor mnie o to zapytał, położony na wolny rynek, na wspieranie przedsiębiorczości, na obniżanie podatków. Mateusz Morawiecki ma poglądy dużo mniej wolnorynkowe niż ja. Na pewno w wielu sprawach jesteśmy w stanie ze sobą dobrze współpracować.
Powiedział pan niedawno także, że w styczniu zmieni się blisko 1/3 ministrów. Nie spodziewam się, że wymieni pan jakieś nazwiska, lecz mógłby pan chociaż zasugerować, jakie to mogą być typy resortów, czy siłowe, gospodarcze, administracyjne?
Mówiąc precyzyjnie, wspomniałem w jednym z wywiadów, że pierwotne przymiarki były takie, żeby wymienić liderów rzeczywiście mniej więcej 1/3 resortów, ale to wszystko się zmieniło od momentu objęcia funkcji premiera przez Mateusza Morawieckiego. To teraz będzie jego decyzja, w ilu resortach chciałby widzieć nowych współpracowników. Być może tych zmian będzie mniej, być może więcej. Uważam, że im więcej samodzielności dla premiera, tym lepiej, dlatego że rząd funkcjonuje dobrze wtedy, kiedy premier ma naprawdę bardzo mocną pozycję.
Chciałbym przejść do pańskiej niedawno założonej partii Porozumienie. Powiedział pan, że zasilą ją nowi członkowie. Mówił pan o dziesiątkach zapytań z Platformy Obywatelskiej. Może pan powiedzieć, co to za politycy, kiedy do was dołączą i czy są wśród nich również osoby z Pomorza?
O szczegółach będziemy informowali sukcesywnie. Mogę powiedzieć, że akces do Porozumienia rzeczywiście zgłasza bardzo wiele nowych osób. Ja się bardzo cieszę, jeżeli to są osoby młode, tak jak przedstawiciele młodej prawicy, bardzo prężnie rozwijające się środowisko młodzieżówki Porozumienia, ale będą też doświadczeni politycy, w tym byli parlamentarzyści, no przede wszystkim reprezentujący dawne konserwatywne skrzydło Platformy Obywatelskiej. Oczywiście dla konserwatystów w Platformie już od dawna nie ma miejsca i myślę, że coraz więcej polityków Platformy o takim konserwatywnym nastawieniu to rozumie. Ostatnio dwóch senatorów przeszło bezpośrednio do klubu Prawa i Sprawiedliwości, prawdopodobnie zasilą szeregi partii, ale jest wielu takich polityków Platformy, którzy uważają, że dzisiaj ich ideały najlepiej wyraża Porozumienie. Szczegóły już wkrótce.
Chodzi również o obecnych polityków, obecnych parlamentarzystów Platformy?
Są prowadzone rozmowy także z obecnymi parlamentarzystami. Czy one się zakończą powodzeniem, tego nie wiem. Natomiast na pewno nasze szeregi zasili wielu byłych parlamentarzystów Platformy, dlatego że w 2015 roku Ewa Kopacz, ustalając listy wyborcze, wielu polityków o nastawieniu bardziej konserwatywnym albo w ogóle nie wpuściła na listy, albo zepchnęła na takie miejsca, z których nie mieli szans ubiegać się o reelekcję. Dzisiaj wielu z nich uważa, że ich miejsce jest w Porozumieniu.
Panie premierze, już powoli kończąc, podpisał pan niedawno porozumienie o wspólnych listach do Parlamentu Europejskiego z Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską. Jednak wcześniej czekają nas jeszcze wybory samorządowe. Jak przygotowuje się do nich porozumienie oraz kiedy można spodziewać się jakichś propozycji również tutaj na Pomorzu, gdzie porozumienie jest częścią koalicji dla Gdańska?
Mam nadzieję, że koalicja dla Gdańska przetrwa. Musimy mieć w tej sprawie jasne stanowisko Pawła Kukiza. Podtrzymuję wolę wystawienia wspólnego kandydata środowisk takiej wolnorynkowej prawicy tutaj w Gdańsku. Natomiast jeżeli chodzi o wybory sejmikowe, z całą pewnością odtworzymy koalicję rządową, czyli koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia oraz Solidarnej Polski. Natomiast na niższych szczeblach samorządu działacze Porozumienia będą mieli wolną rękę. Uważam, że decyzje powinny podejmować lokalne struktury naszej partii.
A może pan powiedzieć chociaż, kiedy moglibyśmy poznać jakieś potencjalne nazwiska, jeżeli chodzi o kandydatów na przykład na prezydentów miast na Pomorzu, czy w ogóle w którym mieście?
Jeszcze na ten temat z Prawem i Sprawiedliwością nie rozmawialiśmy. Na razie negocjujemy generalne zasady współpracy. Tu, jeżeli chodzi o Gdańsk, no, zobaczymy, kogo zaproponuje Prawo i Sprawiedliwość. Porozumienie też ma swojego kandydata, którego chcemy przedstawić do rozważenia Prawo i Sprawiedliwości jako ewentualnego wspólnego kandydata. Mam na myśli lidera pomorskich struktur Porozumienia, Karola Rabendę.
Karol Rabenda jest potencjalnym kandydatem na prezydenta Gdańska z Porozumienia, tak?
Jest potencjalnym kandydatem, o ile dojdzie do uzgodnienia wspólnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia, ale podkreślam raz jeszcze. Na razie Karol Rabenda jest kandydatem na kandydata. Chcielibyśmy, żeby w tych najważniejszych miastach w miarę możliwości Porozumienie i Prawo i Sprawiedliwość wystawiały jednego wspólnego kandydata. Oczywiście może się okazać, że przetrwa koalicja dla Gdańska. Jeżeli przetrwa koalicja dla Gdańska, no to wówczas również będziemy proponowali naszym współpracownikom z wolnorynkowej prawicy właśnie osobę Karola Rabendę.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.